Rany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj Sebastian Przybyłowicz, dziennikarz, reportażysta, reżyser audycji radiowych, słuchowisk, scenarzysta wreszcie. Witam Cię serdecznie.
Witam Cię również.
Oczywiście związany z Radiem Kielce. Od kiedy?
Od 2002 roku.
Całkiem niedawno. Mnie się wydawało, że już szmat czasu tu pracujesz.
No mnie się też wydawało, znaczy mnie się wydaje, że to już jest kawałek czasu, jednak z mojego punktu widzenia to jest i trochę różnych ciekawych historii przeżytych tutaj.
Ciekawych również, jak to się teraz mówi, projektów, także zrealizowanych, prawda?
Tak, mnóstwo.
Mowa o i reportażach, i audycjach innych, o słuchowiskach, dokumentach. Właśnie dzisiaj zadebiutowały na antenie twoje dwie pozycje, nowe cykle W czasach bolszewickiej zarazy i Ukryty front. Będziemy o nich mówić. Będziemy mówić również o pozostałych innych audycjach. No i będziemy słuchać twoich ulubionych piosenek. Czego tak posłuchamy na początek?
Może na początek, nawiązując właściwie w pewnym sensie do tych audycji, może tak bardziej patriotycznie, i zaproponowałbym Obywatela GC, Nie pytaj o Polskę.
Piękna piosenka, z przyjemnością. Mam nadzieję, że i państwo posłuchają.
Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho chną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią?
Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj Sebastian Przybyłowicz. Dwie twoje audycje dzisiaj rano zadebiutowały. Miałam je przyjemność zapowiadać. W czasach bolszewickiej zarazy i ukryty front. To będą cykle, które pewnie przez cały rok tradycyjnie będą się pojawiać w niedzielne poranki.
Tak, w każdą niedzielę będą się pojawiać te właśnie audycje. Tak.
W czasach bolszewickiej zarazy. Oczywiście nawiązanie do rocznicy.
Tak, do stulecia Bitwy Warszawskiej, ale historia zaczyna się już w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy uwikłani byliśmy jeszcze w szereg różnych innych wojen, między innymi wojnę z bolszewikami, która zaczęła się już w 19 roku. I to opowiadane z perspektywy ludzi, którzy siedzą w kawiarni, czytają gazety, rozmawiają między sobą. Tam jest między innymi stary powstaniec styczniowy, którego gra Jan Nowicki. Jest Leokadia Albertyńska, wdowa po polskim oficerze, która bardzo często jeździła do Paryża, rozmawiała z politykami, mówi takim nieco francuskim akcentem. Jest również redaktor lokalnej gazety i oczywiście profesor Kieleckiego Gimnazjum. Wszystkie osoby bardzo charakterystyczne, które mają swoje spojrzenie na daną rzeczywistość i oczywiście się do niej odnoszą i dyskutują. Nie tylko czytają wybrane fragmenty gazet, ale też rozmawiają o tym, co ich spotkało. To wszystko ubrane w jakąś fabułę oczywiście.
No i w słynnej kawiarni Kieleckiej.
W słynnej kawiarni u Smoleńskiego, tak, tak. Właściwie u państwa Smoleńskich. To było małżeństwo. Pani Smoleńska siedziała za kasą i obserwowała klientów, też przyjmowała zamówienia, a prawdopodobnie pan Smoleński zajmował się kawiarnią od strony biznesowej.
A skąd pomysł na to słuchowisko?
Pomysł, no pojawiła się propozycja, żeby zrobić coś o Bitwie Warszawskiej. No i trudno było przez cały rok ciągnąć temat tylko...
samej bitwy.
Tak, tylko Bitwy Warszawskiej. Trzeba było coś wymyśleć. I przyznaję, że pojawiało się kilka różnych pomysłów, ale czytając między innymi książkę Jerzmanowskiego w Starych Kielcach, przyszło mi do głowy, że może by tak umiejscowić tą całą historię właśnie w kawiarni u Smoleńskiego, gdzie są ludzie, gdzie można odnieść się do otaczającej rzeczywistości, gdzie wokół są Kielce. No tak, tak. Myślę, że to tak właśnie.
No i proszę Państwa, zapowiada się bardzo ciekawe słuchowisko. Zawsze w niedzielę przed południem około 9:30. Zapraszamy serdecznie. A ukryty front?
Ukryty front to jest, jeśli chodzi o czasy bolszewickiej zarazy, to w całości, czyli scenariusz, reżyserię i współprodukcję. Te rzeczy są po mojej stronie. Oprócz tego, że jeszcze dr Marek Maciągowski zajmuje się konsultacją historyczną i przygotowuje mi materiały, które są niezbędne do opracowania dialogu. Natomiast jeśli chodzi o ukryty front to jest kontynuacja w pewnym sensie, bo to są dwie oddzielne audycje. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy audycję Małe Zwycięstwa Wielkiej Wojny. Mówiliśmy o bitwach i małych potyczkach, w których Polacy odnosili mniejsze lub większe sukcesy, a tutaj już przechodzimy z tego momentu obrony wrześniowej do historii już państwa podziemnego, czyli to będzie historia o państwie podziemnym, o walce wywiadów, o tym, co szykował Kedyw, jakie organizował akcje, czyli rozbicia pociągów, zdobywanie amunicji, zdobywanie broni. Każda historia, każdy odcinek to będzie jakaś odrębna akcja. Sporo dowiemy się też ze słuchowiska. Natomiast no, mogę jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o obsadę, to mamy nadal Krzysztofa Grabowskiego, mamy nadal Adriana Wajdę. Słuchowisko będzie jeszcze bogatsze o Janusza Głogowskiego i Ewelinę Gronowską. Natomiast też będą pojawiać się rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła i będzie też pojawiał się Dionizy Krawczyński, który jest autorem tekstów słuchowiska. Będzie również występował jako narrator, który będzie wyjaśniał niektóre rzeczy.
I polecamy Państwu w każdą niedzielę o 8:30 Ukryty Front. O zainteresowaniach Twoich historią będziemy rozmawiać po kolejnej piosence.
Tak, a tym razem zaproponowałbym Państwu, to też jest taka piosenka, która w pewnym okresie życia na mnie w jakiś sposób wpłynęła, oczywiście młodszym, choć lubię do niej wracać. To jest The Doors, Light My Fire.
Much higher. Come on, baby, light my fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back. us through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Sebastian Przybyłowicz dzisiaj z nami, autor cyklów historycznych w naszym radiu. Między innymi Małe Zwycięstwa Wielkiej Wojny, Bohaterowie tamtego września. Pamiętam też Biały Krzyż.
Tak, tak, ja też pamiętam
to chyba w ogóle pierwszy twój
taki z takich cyklik historycznych, tak, to tak. Tak.
Też przepiękny cykl.
On dla mnie miał i ma duże znaczenie, dlatego że to był jakby ostatni moment, żeby jeździć jeszcze po tych miejscowościach, bo Biały Krzyż dotyczył też bitew, akcji Armii Krajowej i nie tylko na terenie województwa kieleckiego, czy też ziemi świętokrzyskiej. I o tyle miał wartość dużą, że w tej audycji występowało mnóstwo ludzi, którzy pamiętali, nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale też ludzi, którzy pamiętali, ludzi, którzy byli świadkami wydarzeń, do których dochodziło w czasie wojny. Wielu ludzi jeszcze spośród nich żyje, ale między innymi utkwił mi w pamięci pan Krogulec, Lucjan Krogulec, no tak. Żołnierz ponurego, który napisał zresztą książkę o Każdy kamień i drzewo w lesie, opisując właśnie swoją walkę u ponurego, opisując akcje, w których uczestniczył. Postać niesłychanie ciekawa, dlatego że to był żołnierz frontowy, to był żołnierz, który walczył bezpośrednio z Niemcami, walczył z nimi oko w oko. I ja pamiętam, że ja go kiedyś nawet pytałem, panie Lucjanie, ale jak to było? Czy patrzył pan kiedyś Niemcowi w oczy i zastrzelił go pan? Tak. Było tak. Było pod Chotowem. Myśmy leżeli za taką górką, to już się ściemniało, oni szli naprzeciwko, a ja strzelałem. No i co pan wtedy myślał? A myślałem za mamę, za tatę, za ojca, za brata. No i rozwijał później tą opowieść. Jak już skończyła się ta bitwa, oni wyszli za tej górki, szukali jedzenia, głodni byli. No i w tych menażkach ci Niemcy, czy w tych pojemnikach na jedzenie, mieli chleb. I on się dziwił, co ten chleb był taki mokry. I później dopiero się okazało, jak zaświecili sobie światło, że to był chleb z krwią tych żołnierzy i oni go jedli nawet nie mając świadomości tego. Postać niesłychanie ciekawa, on stracił, mówił, że 50 członków swojej rodziny w Michniowie.
Tak, tak, słynna rodzina Krogulców, która zginęła podczas pacyfikacji.
I przyznaję jeszcze, że jeśli chodzi o pana Lucjana, to później wybraliśmy się do niego, do domu, ponieważ tak mnie poruszył, że postanowiłem nakręcić o nim film. I nakręciliśmy film Rozkaz Panie Majorze. On opisywał swoją walkę w oddziale ponurego, swoje przeżycia. Ten film później był między innymi tutaj emitowany w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
No tak, jesteśmy w radiu i o filmach nie rozmawiamy, ale ty też się zajmujesz również i filmem.
Tak, tak, to też się zdarza, chociaż mniej, zdecydowanie mniej, ale zdarzają się takie przypadki, bo jakoś bardziej ich zawsze mnie wciągało trochę radio, trochę ta tajemnica, że to jest ten teatr wyobraźni.
Ta wyobraźnia musi pracować wtedy, ona, prawda?
Tak. Tak, i to jest takie ciekawe. Natomiast,
magia radia.
Magia radia, właśnie. Natomiast rzeczywiście przygoda z filmem też się zdarzyła, nawet w ostatnim czasie, to oprócz tego filmu o Ponurym, to był cały cykl filmów edukacyjnych, Polskie drogi do niepodległości od 1918 roku, aż właściwie po czasy współczesne. Każdy odcinek oddzielnie, ale też ciekawe historie, bo między innymi jeden z odcinków dotyczył ostatniego Cichociemnego, do którego do domu w okolicach Rabki pojechaliśmy i on opowiadał też swoją historię. Także udało się jeszcze nagrać właśnie opowieści tych ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, pamiętają II wojnę światową.
A skąd to zainteresowanie historią?
Właściwie to wydaje mi się, że to
bo
się...
Bo studia to nie są historyczne.
Najpierw studiowałem w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim i to było prawo, a później jakoś tak poszedłem jeszcze w kierunku dziennikarstwa, politologii i na koniec pisałem pracę Polska Szkoła Reportażu, Tradycje i Współczesność. I myślę, że tak naprawdę to zainteresowanie historią to wychodzi z zainteresowania reportażem. Przyznaję, po prostu człowiek czasu nie ma. Ostatnio trochę się opuściłem, jeśli chodzi o te reportaże. Natomiast myślę, że jak tu od początku, to wiesz najlepiej, że od razu mnie zafascynowała ta magia tego, że możemy wykorzystać różnego rodzaju środki radiowe, żeby coś pokazać nie tylko w taki sposób, powiedzmy, informacyjny, ale też taki inny, tajemniczy, dźwiękiem, tak pokazywać, tak, budować tą rzeczywistość. No i wtedy się okazuje, bo oczywiście reportaże są różne, są reportaże społeczne, są reportaże literackie. Mnie najbardziej zafascynowały te reportaże literackie, te, które były związane z jakąś historią, z czymś, co kiedyś było i chyba stąd...
Czyli najpierw reportaż, a później historia, tak?
Tak, właściwie z reportażu wyszła ta historia.
Wyszedł Biały Krzyż.
Tak, ja myślę w ogóle, że te audycje w Szerym Polu Biały Krzyż, to one miały charakter oczywiście dokumentu, ale też taki reportażu. No, mieliśmy do czynienia z żywymi ludźmi, którzy opowiadali swoje historie w miejscu swojego życia, czy też w miejscu, w którym one się zdarzyły.
O reportażach jeszcze będziemy rozmawiać, a powiedz mi, jako producent, no, współpracujesz z aktorami, jak ich wybierasz, jak się w ogóle z nimi współpracuje, czy chętnie przychodzą tutaj do radia?
To znaczy, jeśli chodzi o w ogóle o współpracę z aktorami, z artystami, to ja muszę powiedzieć, że to jest tak. Nic się nie dzieje moim zdaniem przypadkowo. Ja wiele lat przecież związany byłem z Bronkiem Opałką. To i mój chrzestny wcześniej, później świadek na moim ślubie. Całe życie przebywałem w takim środowisku artystycznym. Artystów, muzyków, ludzi, których przez to, że jako taki mały dzieciak jeszcze, przecież ja pamiętam 81 rok, to u Bronka tutaj byliśmy naprzeciwko Wieżowcu. On mieszkał wtedy z matką i z babką. To był 81 rok, stan wojenny. Ja miałem 7 lat, a wszystko pamiętam. Pamiętam tą babkę, która spała na starej bibule. I tak to wszystko się zaczęło. I właściwie myślę, mi się wydaje, stąd też łatwo mi jest nawiązać kontakty z tą grupą ludzi i dobrze się czuję w produkcji, w tworzeniu takich rzeczy, jak na przykład słuchowisko radiowe. Stąd też praca z aktorami.
No na przykład Jan Nowicki tak od razu się zgodził.
A z Janem Nowickim to jest dłuższa historia, bo to nie jest osoba, którą znałem od dawien dawna. Jana Nowickiego poznałem właśnie na planie filmu. Robiliśmy odcinek w ramach tych polskich dróg do niepodległości. Robiliśmy odcinek o Piłsudskim w Kielcach. Marek Wrona znał Anię Nowicką. Poprosił, żeby on zagrał w tym filmie. No i udało się. W ten sposób poznałem Jana Nowickiego. Poznałem Anię Nowicką, żonę Jana Nowickiego. Później zadzwoniłem, powiedziałem, o co chodzi. Jego zainteresował przede wszystkim Piłsudski. Lubił grać postać Piłsudskiego. Stąd ten kontakt, stąd ta znajomość.
No i teraz nie ma słuchowiska Sebastiana Przybyłowicza bez Jana Nowickiego.
Nie, tak aż nie jest, bo poprzednie dwa cykle były Małe Zwycięstwa Wielkiej Wojny, to Jana Nowickiego nie było i w dokumencie Bohaterowie tamtego września też nie było Jana Nowickiego, bo musieliśmy nawet zrobić taką przerwę. Natomiast tutaj do bolszewików to po prostu ja sobie od razu wyobraziłem, że to musi być Jan Nowicki, że 80-letni powstaniec styczniowy, no to kto najbardziej pasuje? To musi być człowiek o silnej osobowości, z charakterem, starszy właśnie, podobny wiekiem. Na najbardziej pasował Jan Nowicki po prostu.
No i inni kieleccy aktorzy również występują.
Tak, tu muszę przyznać, że moim zdaniem wszyscy grają, zresztą słuchacze sami usłyszą, wszyscy grają świetnie. Bardzo dobrze czują swoje role. Mnie z aktorami się współpracuje bardzo dobrze. Ja lubię to, współpracę z aktorami. Lubię, gdy coś się dzieje, coś się tworzy. Odkrywamy, czy pokazujemy, tworzymy pewną rzeczywistość, ożywiamy ją. I właśnie to ożywianie tych Kielc tamtego okresu, no to jest dla mnie czymś magicznym. A po aktorach, w tych aktorach możemy się spodziewać właśnie takiej magii. Tego, że te Kielce zaczynają żyć. Żyć tym życiem miasta sprzed 100 lat.
Kolejna piosenka.
Wróciłbym znowu do polskich piosenek. Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, w których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Sebastian Przybyłowicz dzisiaj z Państwem. Porozmawiamy o reportażu, bo już właściwie trochę ten temat dotknęliśmy. Przyszedłeś do Radia Kielce i od razu zafascynowałeś się dźwiękiem i wiedziałeś, że to jest to, nie żadna tam informacja, prawda?
Ale ja muszę powiedzieć, że to jest też tak, że ty mi w tym bardzo pomogłaś. Naprawdę, to ja pamiętam, bo pamiętam te zebrania redakcji. Przypominam sobie, przynajmniej na początku tak było, że byłem bardzo zainteresowany, zaangażowany w nagrywanie tych dźwięków, prawda, dźwięków do aktualności. Tylko, że moje bardziej dotyczyły takich lekkich rzeczy, bardziej mnie to wciągało i na przykład było o dniu bez alkoholu. Aha, zastanawiam się, co by tu zrobić, żeby to jakoś tak zabrzmiało trochę inaczej. Nagrywałem w domu kogoś przy pianinie, jeszcze po kropelce i wtedy pamiętam, że nawet podkreślałaś, no właśnie, bo Sebastian to robi obrazy. I te obrazy mnie tak wciągnęły. Najpierw robienie tych obrazów przez jakiś czas, a później odkryłem, że przecież można pójść trochę dalej. Można nagrać reportaż, ale taki pierwszy duży reportaż. To był w 2003 roku z polskim paszportem w kieszeni. To był taki trochę dokument.
To ja też pamiętam ten reportaż.
Tak, tak. Ja.
Nawet ci trochę zazdrościłam, szczerze powiedziawszy, tego tematu.
Tak, no pojechałem wtedy do Paryża przecież. Mm-hmm. Pojechałem do Paryża i nagrałem, pamiętam, z Grzegorzem Dobieckim między innymi, z księdzem Platerem, który organizował tu pomoc dla Francji, rozmowę i jeszcze z innymi bohaterami. Przyznam, że to było bardzo takie... sporo się wtedy nauczyłem. Ja siedziałem nad tym długo. Bo
ty... Ja powiem ci, że z okazji Święta Polonii 2 maja ubiegłego roku przypominałam ten reportaż u nas na antenie. On się w ogóle nie zestarzał.
Ale ja dodam jeszcze ciekawostkę dotyczącą tego reportażu, bo mnie było o tyle łatwiej, że mój wujek i moja ciocia mieszkali, wujek Krzysztof Talczewski zresztą, dokumentalista, filmowiec, dokumentalista, ja do nich przyjechałem wtedy, oni mi powiedzieli, aha, to ja mam tutaj takiego, takiego i takiego znajomego, to do nich pojedziemy, ale...
Na pewno miałeś łatwiej.
Łatwiej, to tak, natomiast pojechaliśmy do wyjątkowej osoby, do księdza Platera. Ksiądz Plater to była osoba, która organizowała pomoc Francji dla Polaków w tych trudnych czasach lat 80. i nawet na początku lat 90. I co ciekawe, ta pomoc między innymi, jednym z głównych punktów to był Łask Kolumna, a tam mieszkali moi dziadkowie. Ja później już, jak chodziłem do szkoły średniej, to mieszkałem razem z nimi tam przez ładnych kilka lat. I te paczki, które organizował ksiądz Plater, były przywożone właśnie do tego garażu, który oni mieli i tam wszystko było rozpakowywane i to też było dla mnie takie fascynujące przeżycie, bo nagle w tych czasach przyjeżdżał ktoś z zachodu, przywoził tyle, głównie to były mleka w proszku i pomoc w postaci leków, ale oczywiście jak ja byłem, to też dostawałem tak torebeczkę z jakimiś słodyczami, fajnymi rzeczami, które mnie cieszyły. To właśnie ten ksiądz też występował w tym reportażu.
Powiedziałeś takie mniej ważne tematy, jakoś tak to określiłeś. Czasem ten mniej ważny temat jest trudniej zrobić, bo coś, co jest takie oczywiste, jakiś poważny temat, który życie przynosi, już nie trzeba za specjalnie szukać, ale ja pamiętam takie reportaże o jakimś młynarzu,
tak.
Jakichś takich spotkanych ludzi.
Tak, tak, no to takich mnóstwo, bo najbardziej to mnie wciągało właśnie takie rozmowy z normalnymi, zwykłymi ludźmi.
Ileż od nich można wydobyć,
tak,
prawda?
Tak się wydawało.
Różnych prawd, różnych takich stwierdzeń, mądrości.
Siedzą skromni, nikt za dużo nie wie, a okazuje się, że jak się z nimi siądzie, oni zaczynają opowiadać, no to powstaje niezwykła historia. Od razu mi się przypomina taki reportaż w Wyszmontowie, Kiniarz z Wyszmontowa. Historia człowieka, który w latach 50. jeździł po regionie tutaj z kinem objazdowym. Wydawałoby się tam kino objazdowe, ale jak ludzie zaczęli o tym opowiadać, ci wszyscy jego znajomi z Wyszmontowa, to się okazało, że to jest niezwykła historia, że on dla nich stanowił ogromną wartość. A człowiek jeszcze przecież, ile to, chyba z 10 lat już minęło, jak nagrywam ten reportaż, natomiast miał specjalne ubranie, miał te wszystkie rzeczy w szafie u siebie w domu, które mu były do tej pracy niezbędne. Tak, to trzeba przyznać, że ciekawe jest to i zawsze mnie to wciągało. Zajrzeć gdzieś w jakieś miejsce, gdzieś kamienica jakaś, jakieś wejście. Okazuje się, że zakład ślusarsko-mechaniczny, który prowadzi od powiedzmy 100 lat rodzina, nie pamiętam jak się obecny właściciel nazywa, ale to byli Stawińscy, bracia Stawińscy zakładali tutaj naprzeciwko przystanku Historia. No i taka historia, niby taka mało znacząca, a urosła do rangi tak dużej, że ten reportaż dostał drugą nagrodę na konkursie literackim Szaloma Aszy w Kutnie.
Pamiętam też reportaże o historii eksponatów z Muzeum Zabawek.
A tak.
Jakieś lalki, które mają przepiękną historię.
To przyznajesz, zainspirowały mnie te lalki, zainspirowały mnie zabawki. Tak, pamiątka okupacyjna to jest jedna. Lalka ze strzępków munduru to jest druga lalka. Jeszcze zrobiłem taki reportaż o misiu Dziedzio. To był miś Terelizy Brown. I ona też opowiada niezwykłą historię o tym misiu. Ale tam mnóstwo też, jeśli chodzi o muzeum, zabawy i zabawek, no to tam jest mnóstwo tematów.
Tam jest kopalnia listy. Takich tematów.
Tak. Poznałem między innymi tam pana Gawrona, Pawła Gawrona, który też tutaj mieszka niedaleko. Urodzony w 27 roku. Niedawno jeszcze 1 września takie krótkie nagranie z nim zrobiłem. Wspominał, jak rozpoczęła się dla niego II wojna światowa. Także rzeczywiście warto moim zdaniem zaglądać w takie mało znane miejsca.
No i życzę ci, żebyś zaglądał częściej, bo przerwa jest jednak w twoich reportażach.
Jest, jeśli chodzi o reportaże, jest, bo ostatnio zacząłem właśnie zajmować się bardziej słuchowiskami, choć nie ukrywam, że tęsknię za tym, żeby wrócić i żeby znaleźć trochę tego czasu, żeby to zrobić, bo reportaż to jest coś takiego, co się robi z pasji. Tego się nie da robić dla pieniędzy, żeby zarobić, bo to jest za dużo czasu, za duże zaangażowanie. Natomiast jak on już powstaje i widzi się, że coś się odkryło, że coś się buduje, to już sama ta świadomość nas motywuje.
I tak się przyjemnie pracuje.
Tak.
A czego teraz posłuchamy?
A tym razem zaproponowałbym Queen Bohemian Rhapsody.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo,
Galileo,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me?
Ostatnią część naszej rozmowy, a przypominam, gościem jest dzisiaj Sebastian Przybyłowicz, poświęcimy radiu Pigwa. Bo jak sam wspomniałeś, Bronisław Opałko to był twój ojciec chrzestny.
Zanim przejdę do radia Pigwa, to chciałbym właśnie coś opowiedzieć o Bronku. Dla mnie to była niezwykła osoba, dla mnie to był mój ojciec chrzestny, mój mentor, mój przyjaciel, z którym spotykałem się wielokrotnie. Naprawdę, moim zdaniem, relacja moja z nim była bardzo bliska. Prawie do końca, oprócz kilku ostatnich dni, kiedy zmarł, no to myśmy się widzieli. Myśmy przecież tydzień przed jego śmiercią nagrali ostatnie dwa odcinki audycji Radio Pigwa. Przyszliśmy wtedy z Jerzym Szczepankiem do niego do szpitala, bo liczyliśmy na to, że go to jakoś będzie motywować. Że on,
i że wróci z tego szpitala.
I że wróci z tego szpitala, tak. I znów będzie żył. Bronka to przecież zanim jeszcze właśnie Radio Pigwa powstało, to do klipa sobotniego, to ja robiłem takie krótkie nagrania z Bronkiem, znaczy z Bronkiem, z babką Pigwą, żeby się wypowiedziała na ten czy inny temat o tym, co się w świecie dzieje lub też w Napierstkowie. A później z tego wszystkiego powstało Radio Pigwa, ale jeśli chodzi jeszcze o Bronka, to właściwie to on był całe życie moje, ja go pamiętam, no bo kiedy moja mama zaczęła studiować na uczelni tutaj kieleckiej, no to były lata 70. Oni byli na tej samej uczelni. Nie jestem pewny, ale chyba na tym samym roku. Razem studiowali, razem się od razu zaprzyjaźnili, razem coś się takiego zadziało, że...
Bo to nie była rodzina, prawda?
Nie, to nie była rodzina, ale później mało brakowało, bo siostra mojej mamy się z nim związała. To była...
Tak, pamiętam tę historię. To znaczy opowiadałeś mi kiedyś.
Tak. Wydaje mi się, że to była jego największa miłość. Właśnie Iwona. No rozstali się, niestety się rozstali. Myślę, żeby to wszystko inaczej się potyczyło, gdyby...
No tak, ale przyjaźń między waszymi rodzinami była,
tak,
prawda,
tak,
do końca?
No była. Zaczęliśmy z Bronkiem najpierw nagrywać te kawałki, takie krótkie, do klipa sobotniego, a później to było... W 2005 roku nagraliśmy płytę demo Radia Pigwa. I później były zmiany na stanowiskach tutaj zarządu. No i nowy prezes Janusz Knap wtedy zainteresował się bardzo tą propozycją, tym tematem. Powiedział, że to trzeba jak najbardziej zrealizować na antenie Radia Kielce. A to, że było gotowe demo, no to już miał pewien obraz tego.
Tak, a ty pamiętasz, co tam było w tym pierwszym programie?
Pamiętam, tylko on był nieco inny, bo scenariusz był przygotowany wtedy jeszcze na początku przeze mnie i nie był był doskonały. Nie był doskonały, bo ja raczej próbowałem się posługiwać taką tematyką trochę dziennikarską, trochę podejść do tego od strony informacyjnej, a trzeba było, w moim odczuciu teraz, jak patrzę na to z perspektywy, trzeba było od razu zacząć inaczej. Natomiast później wszedł do audycji Andrzej Błaszczyk. Wyjątkowa postać, wspaniały twórca.
Też już nieżyjący.
Tak, też już nieżyjący. I on właściwie stworzył tymi tekstami, moim zdaniem on, postać wtedy młodszego redaktora. Czyli mnie, starszego redaktora, w którego rolę on wchodził, no i oczywiście postać Genowefy Pigwy. No i tak to wszystko się zaczynało. Ja pamiętam, że na początku, jak on przyszedł, to byłem trochę taki zły, że przyszedł, zajmie moje miejsce w audycji. On teraz pisze teksty, a nie ja. Później, po latach, jak to jest, że człowiek, dopiero jak ktoś umrze, to docenia. Dopiero jak umarł, powstało pytanie, a kto teraz będzie pisał teksty? No i zacząłem znowu denerwować, że przecież nie może nikt pisać tekstów do audycji, którą ja tworzyłem z Bronkiem i z Andrzejem Błaszczykiem, więc powiedziałem, nie, uparłem się, ja będę pisał. No postanowiłem udowodnić, no i co się okazało, że przez kilka ładnych lat pracy z Andrzejem Błaszczykiem nauczyłem się bardzo dużo. Bardzo dużo się nauczyłem z jego tekstów, bo wiedziałem, jak tworzyć tą konstrukcję całą literacką takiej audycji, jak to powinno być, jakie powinny być dialogi, z czego brać, z czego czerpać i to właśnie tak naprawdę dzięki niemu. Uważam, że siedziałem w studiu tutaj radiowym z dwoma mistrzami, to znaczy z mistrzem Bronkiem Opałko, oczywiście wyjątkową postacią Genowefą Pigwą, ale nie tylko, bo wyjątkowym twórcą, ale oprócz tego człowiekiem, który stworzył nie jeden kabaret, przecież on tworzył Dyskrecję między innymi. Człowiekiem, który napisał mnóstwo świetnych tekstów literackich i tekstów piosenek, które przecież śpiewa Bronek. I te teksty, no nie ma o czym mówić, są naprawdę wyjątkowo dobre. I ja miałem tę okazję, to też przyznaję, że...
Czyli szczęście z ciebie.
Miałem szczęście.
Dobiega końca nasz program i czas na ostatnią piosenkę.
Taka piosenka, która na mnie wywołała dość duże wrażenie, przynajmniej ostatnio, to jest już stara piosenka Johnny'ego Cash'a. Ona pochodzi prawdopodobnie z 2003 roku, Heart. On śpiewa właściwie o trudnych okresach w swoim życiu. To jest cover, to ktoś inny napisał ją, natomiast ona tak bardzo odnosi się do niego. Odnosi się do jego życia, do trudnego wyjątkowo życia, człowieka, który był uwikłany w różne bardzo złe nałogi i narkotyki, i alkohol, i leki, wszystko, a jednak w pewnym momencie życia wyszedł całkowicie na prostą. Dzięki kobiecie Judd Carter, która później została jego żoną, drugą jego żoną, miał z nią dwoje dzieci i wyjątkowe jest to, że on zmarł w 2003 roku, kilka miesięcy po śmierci żony. Też napisał jeszcze jedną piosenkę I walk the line because you're mine, czyli chodzę po linii dlatego, że jesteś moja. Mój odbiór był taki, że ona właśnie odnosi się do niego. Natomiast ta, która wywołała na mnie największe wrażenie, to była właśnie piosenka Heart, cover innej grupy, ale świetne wykonanie Johnny'ego Cash'a.
Więc słuchamy na zakończenie naszego spotkania. Przypominam, gościem Państwa, spodziewanym gościem był Sebastian Przybyłowicz, dziennikarz, reportażysta, reżyser, scenarzysta wreszcie. Czekamy na Twoje piękne słuchowiska i słuchamy Johnny'ego Cash'a.
Dziękuję bardzo.